Otwórzcie 11 rozdział Ewangelii Łukasza. I przeczytam wersety od 1 do 13. A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. I powiedział do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Dawaj nam każdego dnia naszego powszedniego chleba. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. I powiedział do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Mój przyjaciel bowiem przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co dać. A on wewnątrz odpowie, nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już na zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał mu dlatego, że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Uczniowie wiedzieli, że Pan Jezus modli się długo, odchodził na górę, wychodził na całą noc i tam rozmawiał z Ojcem. I nie przypuszczam, żeby słyszeli od Niego coś, co byłoby jakąś zwykłą formułką. I ten fragment zawiera taki kilka wersetów, które znamy na pamięć właściwie od dziecka. I wielu ludzi zrobiło z tego formułkę, która jest martwa kompletnie. Przeważnie nie zastanawiając się w ogóle nad treścią tego wszystkiego, co tam jest napisane. Ale taka ważna rzecz na początek to jest to, że ktoś chciał, żeby go Pan Jezus uczył się modlić. I to jest takie spostrzeżenie, że On chce nas uczyć. To nie jest tak, że On nam będzie dawał gotowe formułki, gotowe rozwiązania, tylko po prostu chce, żebyśmy do Niego przychodzili się uczyć. I to, co Pan Jezus powiedział, to oczywiście nie jest jakaś taka recepta gotowa, szczegółowa, tylko On podał pewne takie zasady, czy podał takie obszary, co do których powinniśmy pamiętać, jak się modlimy. No bo jeśli choćby modlił się całą noc i jeżeli my chcemy się modlić długo, jeżeli chcemy się spędzać z Panem taki czas, który byłby wartościowy, a nie chwileczkę, no to pewnie nie trwa to kilkanaście sekund, kiedy byśmy powiedzieli to wszystko. Ale Pan Jezus mówi tak. Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Nie wiem, czy pamiętacie, ale załóżmy i myślę, że to jest prawidłowe cały czas założenie, że oni słyszeli od Pana Jezusa rzeczy, które były dla nich zrozumiałe. Czyli wróćmy do tego znowu, że czytamy wszystko od początku do końca. Czyli to, co oni wiedzieli z tej Biblii, czy ze Starego Testamentu, to, co oni się uczyli od Pana Jezusa, oni o tym wiedzieli, do tego On się odnosi. Nie do tego, co już my wiemy po 2000 lat, tylko On się odnosi do tego, żeby im wytłumaczyć, w jaki sposób oni się mają modlić. I kiedy mówi do nich: módlcie się, czy mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, to nie wiem, czy Wy pamiętacie, ale w Torze, kiedy Pan Bóg daje przykazania, jest bardzo często jakiś tam nakaz, jakiś zakaz, jakaś regulacja i na końcu tego zakazu albo tej regulacji jest napisane: bo ja jestem Pan, Wasz Bóg. I to jest tak, jakby Pan Bóg cały czas przypominał Izraelowi, że mają robić to, to i to, ponieważ On jest Panem i ich Bogiem. I teraz, jeżeli jest napisane, że ma być uświęcone Jego imię, to nie chodzi tyle o imię w sensie Jezus, żeby je powtarzać oczywiście, bo powtarzać nadaremno nawet nie wolno przecież. Ale imię jest związane z istotą, imię jest związane z charakterem, imię jest związane z osobą. Według tego, co w Biblii czytamy i to, jak oni rozumieli imię, to imię jest właśnie tym. I dlatego na przykład, kiedy ludzie zaczęli budować wieżę Babel, to tam jest napisane, że uczyńmy sobie imię na całym świecie, czyli wywyższymy siebie, pokażemy, jacy jesteśmy, wspaniali. Więc jeżeli my zaczynamy się w ogóle modlić, jeżeli przychodzimy do Boga, to powinniśmy mieć w pamięci to, że Bóg jest Panem, ja jestem Bóg, wasz Pan. Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały, wiemy, z kim my mamy do czynienia. Niech się to imię oddziela, niech się uświęca, niech ono takie będzie w naszym życiu. Czyli nie przychodzimy do dżina z butelki, nie przychodzimy do małego Boga, nie przychodzimy do Boga, który nie wszystko może. Nie przychodzimy do Boga, którego się nie boimy. Bo Jego się trzeba bać w taki zdrowy sposób. Ale przychodzimy do Pana, który jest naszym Bogiem. Boga nieba i ziemi. I dalej, jesteś w niebie, panujesz, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo i niech będzie Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. No i jak nauczyliśmy się tego na pamięć, to najczęściej myśleliśmy sobie w ten sposób, że niech przyjdzie Twoje królestwo, no to w takim razie chcielibyśmy wszyscy być już w niebie. Tymczasem to, co oni wiedzieli, to jest przyjście królestwa, czyli ery mesjańskiej, która miała być na ziemi. I teraz to, co jest napisane u proroków, ma się stać na ziemi, wypełni się to na ziemi, ale czego oni wtedy nie wiedzieli, bo to się wtedy jeszcze nie stało, to jest okres przejściowy. I teraz my czytamy na przykład u liście do Rzymian u Pawła, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, tylko pokój i radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Czyli to wszystko, co mamy w tej chwili, bo Ducha Świętego dostaliśmy. Ale to, co w tej chwili się dzieje, doprowadzi kiedyś do sytuacji, w której zasiądziemy z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem przy stole i będziemy z nimi ucztować. Gdzie? Na Świętej Górze. Jedno i drugie nie zaprzecza sobie nawzajem. To, co mamy na dzisiaj, to jest pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym i to jest coś, co jest wolą Boga, który jest w niebie i to ma się przekładać w naszym życiu na ziemi. To, jacy jesteśmy i charakter Boga, który odbija się w naszym charakterze, i to, co odbija się, Jego odbicie w Kościele, w społeczności, to wszystko powinno być, bo to jest wolą Ojca, który jest w niebie i ona powinna przekładać się do tego na to wszystko, co się dzieje tutaj, na ziemi. Więc jeżeli wola Boża, to wola Boża. Jeżeli coś jest wolą Bożą, niech się dzieje. Jeżeli ma to być wola niezgodna z moją wolą, to niech się dzieje. Trudno, ale ja jestem poddany, ja chcę być poddany. Jeżeli to ona się kłóci z moją wolą, trudno. Ty jesteś Bogiem, moim Panem. Nie ma takiej innej zależności, że będziesz Ty wypełniał to, co ja bym chciał. No i tak to jest w naszym życiu. I dobrze jest po prostu mieć taki pokój w tym, że tak jest, w tym porządku. Owszem, werset trzeci. Mamy oczekiwać, bo Pan Bóg daje naszego chleba powszedniego. Chcielibyśmy mieć za co żyć, chcielibyśmy mieć co jeść. To Pan Bóg rozumie, to widzi. Tu nie jest napisane, żeby Pan Bóg nam dawał luksusy. Jest napisane, żebyśmy mieli z czego żyć. I mamy o to prawo prosić i Pan Bóg wie, że tego potrzebujemy. I wielokrotnie w Ewangeliach jest napisane, że Ojciec wie, czego potrzebujecie, jeszcze zanim Go poprosicie. To jest niesamowite, że jeszcze zanim nasze słowo pojawi się na naszym języku, to On już to wszystko wie. A jednak dobrze jest Go o to prosić. To jest jakaś niesamowita tajemnica, że Bóg, który wszystko wie, oczekuje od nas, żebyśmy jednak o to wszystko prosili. No po co, skoro On to wszystko wie? Najwyraźniej jest to związane z relacją między nami a Nim. to jest właściwie nie tyle dla Niego, co dla nas. Bo w tej relacji zaczyna się, ona się zaczyna rozwijać, te relacje. Ja zaczynam wiedzieć coraz bardziej, że Pan Bóg wysłuchuje moich modlitw. I dlatego apostoł Jan mówi, że wiemy, że wiele razy wysłuchałeś tych naszych modlitw i o tyle bardziej jesteśmy pewni, że i następne zostaną wysłuchane, ponieważ ta nasza relacja się stabilizuje. Czasem jest tak, że my już jesteśmy, jak to się mówi, stare konie w wierze, ale nas zaskakują różne sytuacje, w których już dawno powinniśmy wiedzieć, że Pan Bóg słucha. Że On słucha, że odpowie, że nie zapomniał, że cały czas jest. Bywają takie momenty, wtedy jest przykro, ale wtedy trzeba przyjść do Pana i to wyznać po prostu. Panie, ja nie wiedziałem, że mnie to zaskoczy. Ale zaskoczyło. I teraz w takim razie chcę, żebyś popracował nade mną, żeby mnie to przestało tak zaskakiwać. Były takie momenty, kiedy pamiętam, że bardzo się coś w życiu z żoną modliliśmy. To były przełomowe sytuacje. I widzieliśmy prowadzenie, widzieliśmy jak po sznurku wszystko, co się działo. A potem się okazywało, że po wypełnieniu tej naszej modlitwy, zresztą niektóre były wypełnione co do joty, dosłownie, tak jak każdy szczegół, który prosiliśmy, został wypełniony. A potem, jak już to zostało wypełnione, jak już się cieszyliśmy z tego, że to jest, ta nasza prośba została wysłuchana, to się nagle okazało, że mimo wysłuchania tej modlitwy zaczyna się jakaś walka, bo jesteśmy w nowej sytuacji i my się już cieszymy, że wszystko jest dobrze, a tu się okazuje, że od nas Pan Bóg wymaga, żeby zacząć się modlić, zapierać, wierzyć, ponieważ są przeszkody. To jest tak jak z tym miejscem, do którego mieli wejść Izraelici. Obiecane, piękne, miodem i mlekiem płynące, ale wejść trzeba z mieczem i walczyć. Zaskoczenie? Trudno, ale okazuje się, że są przeszkody. I te przeszkody są wkalkulowane, Pan Bóg o tym dobrze wie. Trzeba je pokonać. Żebyśmy się nie przyzwyczaili, że Pan Bóg nam wszystko daje, ale nie uczy nas walki. Uczy. I to my czasami w takich sytuacjach zaczynamy mieć wątpliwości, czy aby na pewno dobrze rozeznaliśmy. To jest stały punkt programu, że tak powiem. Zaczyna się wypełniać, widzę to, ale są przeszkody i mam problem z tym, czy aby na pewno ja dobrze rozeznałem. I wtedy dobrze jest sobie przypomnieć, że ja nie prosiłem o skorpiona. Ja nie prosiłem o rzecz złą. I po kolei wszystko było wypełniane. Ja też chciałem mieć potwierdzenia. I ja nie prosiłem o coś, co było z mojej strony jakimś głupotą, luksusem. Nie. To było mi potrzebne. Dlatego warto jest też modlić się razem z kimś, kto jest bliski, najlepiej z żoną, jeśli się ma, z mężem, z kościołem. To jest bardzo dobre. I jeżeli zaczyna się walka, to wcale nie oznacza, że my mamy wątpić w nasze rozeznanie. I dalej jest napisane o takiej modlitwie, która jest natarczywa. A nie, wcześniej jest napisane jeszcze: przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Jest taka zależność, i Pan Bóg o niej mówi, że jeżeli wy nie przebaczycie waszym winowajcom, to i wasze grzechy nie zostaną przebaczone. Czasami my myślimy sobie w ten sposób, że właściwie wszystko jest już załatwione i nie ma żadnego problemu. Ponieważ Pan Bóg wybaczył wszystkie nasze grzechy do przodu i w związku z tym tematu w ogóle nie ma. Ale temat jest, ponieważ z jednej strony jest przymierze, w którym jesteśmy, a z drugiej strony jest relacja, która może w tym przymierzu popsuć się albo nie. Z Panem Bogiem. I wpływ na tą relację ma relacja z bliźnim. Więc jeżeli nie będziemy odpuszczać naszym winowajcom, to będziemy mieli problem z naszym Ojcem. Ponieważ On chce, żebyśmy byli tacy jak On. Bądźcie święci, bo ja jestem święty. Skoro On wybacza nam, to my mamy wybaczać naszym winowajcom. Pamiętacie tę przypowieść, kiedy wybaczone zostało wielki dług jednemu słudze. A on potem poszedł do swojego, tego, który był mu winien, chwycił go za gardło i powiedział: dawaj, chociaż to było warte minimalną sumę. I co wtedy zrobił? Co wtedy zrobił król, czy pan, czy właściciel tych wszystkich sług? On okazał go przyprowadzić i mówi, no nie, tak być nie może. Wyrzućcie go, wrzućcie go w ciemności. No to są słowa, które są bardzo trudne, ale jest taka zależność i nam nie wolno o niej zapominać. Więc jeżeli na przykład mamy człowieka, który nam jest coś winien, przychodzi do nas i prosi, żeby mu wybaczyć, to nie daj Boże, żebyśmy zrobili coś takiego, żeby mu nie wybaczyć. Bo sprawa zacznie się robić poważna i nie wolno nam tego lekceważyć. I dalej, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Mój przyjaciel bowiem przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. A on z wewnątrz odpowie, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał mu dlatego, że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje. W tamtych czasach i w tamtej kulturze, jeżeli ktoś przyszedł do kogoś z drogi, w gościnę, to była sprawa czasami nawet życia i śmierci. A kulturowo to była jedna z spraw bardzo wielkiej wagi. Gościnność. Czyli ten człowiek stanął w sytuacji naprawdę bardzo poważnej i chciał usłużyć, chciał ugościć człowieka, który przyszedł z drogi. Bo w jego kulturze i w jego czasach naprawdę to było coś, co jeżeli się nie gościło, to mogło być nawet niewybaczalne. Pamiętacie te wszystkie sytuacje w Starym Testamencie, kiedy ktoś, kto przyjeżdżał, to był bardzo obsługiwany. I w niektórzy jest napisane, aniołów gościli. A Abraham nawet gościł samego Pana. I od razu jak weszli, tych 3 weszło, to on poleciał do żony i mówi, przygotuj najlepsze koźlątko, to. Bo wiedział, co to znaczy. I dalej jest napisane, że jeżeli będziesz natarczywy, to ten, kto ma, da ci te chleby, nawet z powodu twojej natarczywości. Więc i Pan Jezus pokazuje ilustrację. I mówi dalej, i ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. To jest prosta ilustracja, o której my czasami zapominamy. Nasza natarczywość, nasza prośba, żeby nie, kiedy modlimy się o pewne rzeczy, które są dobre, o których wiemy, żeby się nie zniechęcać. Żeby zabiegać, prosić, mówić. I dlatego my mamy wiele rzeczy w tej chwili, o które modlimy się w Kościele często. Modlimy się od dawna. I problem jest taki, żeby się nie poddawać. Bo myśmy już zbyt wiele rzeczy widzieli wymodlone przez dłuższy czas, żeby w tej chwili się poddać. Więc Pan Jezus zachęca, pukajcie, proście. To jest rzecz bardzo prosta, ale bardzo trudna w wykonaniu, na dłuższą metę. I Pan Bóg tak jakby siebie stawiał w sytuacji tego, który ma i który tak jakby niespecjalnie się spieszył z odpowiedzią, z wyjściem i z daniem tych chlebów. Ale jeżeli będziemy natarczywi, to On przyjdzie i nam da. Znowu kolejna taka tajemnica, która służy nie Jemu, tylko nam. To jest problem, jak bardzo nam zależy, jak bardzo chcemy, co jesteśmy gotowi poświęcić, jak długo jesteśmy gotowi się modlić, żeby dostać to, co jest dobre. Od Ojca w dodatku. I dalej Pan Jezus mówi tak, czy jest wśród was ojciec, który gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień, a gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża, albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona. My prosimy o rzeczy, które są dobre. Powinniśmy to robić. Jest wielu wierzących ludzi, którzy proszą Pana Boga o rzeczy, których nie czytamy w Biblii, żeby one były właściwe. Proszą Go o bogactwo, o nowe rzeczy, o takie, które tak naprawdę nie stanowią o Królestwie Bożym, ani o naszym, tak to się mówi, dobrostanie w tym Królestwie. Ale są sprawy, o które powinniśmy się modlić i które są na pewno dobre. Czyli są kamienie, są chleby, są skorpiony, są jaja w naszych modlitwach. Co tam jeszcze jest? Są ryby i są węże. I my czasami prosimy o węża, a potem się dziwimy, że go dostajemy na przykład. Uważaj, o co prosisz. Zwracaj na to uwagę, żeby ci się nie spełniło.
Teraz uważaj, żebyś nie prosił o węża. Bo jeszcze dostaniesz. I to będzie dla ciebie nauka. Natomiast jeżeli prosisz o rybę i masz to w sercu, wiesz o tym i to jest zgodne ze Słowem Bożym, to dostaniesz rybę. Jeżeli chcesz chleb, to dostaniesz chleb. Więc jeżeli mamy to w sercu, jeżeli jesteśmy w tym szczerzy, jeżeli to jest zgodne z wolą Boga objawioną w Słowie Bożym, to prośmy i nie wahajmy się prosić i liczmy na to i ufajmy, że dostaniemy. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To był taki czas, kiedy Duch Święty nie był jeszcze dany. My dzisiaj, czytaliśmy Ewangelię Jana, to wiemy, że Duch Święty nie był jeszcze dany, bo Pan Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Oni jeszcze Ewangelii Jana nie czytali, ponieważ ona została napisana jakieś 50 lat później. Więc oni wiedzieli, że Duch Święty bywa dany, bywał dany prorokom i oni wiedzieli jeszcze, że Duch Święty zostanie dany pod koniec czasów, bo zostanie wylany. To wiedzieli z proroków. Nie wiedzieli jeszcze, co się stanie, zanim zostanie wylany na końcu, tak jak Joel to prorokował, ale wiedzieli, że będzie. W związku z tym, jeżeli mamy się modlić o rzeczy dobre, to jeżeli dobre dary dajemy naszym dzieciom, chociaż jesteśmy upadli, jesteśmy grzeszni, to o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Więc Bóg zachęca do tego, żeby o Ducha Świętego się modlić. A teraz, jeżeli my już wiemy więcej, to zauważcie, że my Ducha Świętego już mamy, bo Pan Jezus został już uwielbiony. W związku z tym Paweł mówi do nas o czymś jeszcze innym. Macie Ducha Świętego, to w takim razie módlcie się o to, żebyście byli Duchem Świętym napełniani. Mówiliśmy o tym niedawno, Efezjan 5:18. No tu jest napisane: nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. I tam w oryginale jest napisane dokładnie, żeby się dawać napełniać Duchem Świętym. Bo Pan Jezus chce nas tym duchem napełniać, a my powinniśmy robić wszystko, żeby się dać napełnić, żeby Mu nie przeszkadzać. I te napełnienia się zdarzają w życiu. To nie jest stan, w którym człowiek byłby non-stop, bo by tego nie wytrzymał. Natomiast bywały takie sytuacje, na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy były momenty, że ktoś był Duchem Świętym napełniany. Ja przeczytam jeden fragment, kiedy Kościół się modlił. I to był moment, 4 rozdział Dziejów Apostolskich. Było prześladowanie. I Piotr i Jan zostali aresztowani, a Kościół się modlił. I to jest 4 rozdział Dziejów. Oni mówią, co się stało. Mówią, że oni są świadomi tego, że królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciwko Jego Chrystusowi. To jest psalm, który cytują. I mówią, odnoszą to do tej sytuacji. Rzeczywiście, bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami, ludem Izraela, zebrał się przeciwko temu świętemu synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co twoja ręka i twój rzek przedtem postanowiły, że ma się stać. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj twoim sługom całą odwagą głosić twoje słowo, gdy ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię twojego świętego syna Jezusa. A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Byli już kiedyś napełnieni, kiedy była Pięćdziesiątnica, teraz zostali napełnieni znowu. I w wyniku tego napełnienia zaczęli z odwagą głosić Słowo Boże. Więc módlmy się o napełnienie Duchem Świętym, bo jeżeli my dajemy dary naszym dzieciom, my, którzy jesteśmy upadli, to Pan Jezus tym bardziej dał Ducha Świętego im i tym bardziej będzie napełniał nas. A to wszystko, co powiedział Pan Jezus w związku z tym, jak się modlić, to są rzeczy proste, tak jak siostra dzisiaj mówiła, proste rzeczy. I tylko miejmy świadomość, do kogo mówimy, z kim rozmawiamy, miejmy świadomość, o jakie królestwo chodzi, Miejmy świadomość, w jaki sposób traktować tych, którzy są nam coś winni, bo taki jest Pan. I bądźmy w modlitwach natarczywi. Prośmy o rzeczy, które są dobre i których jesteśmy świadomi, że są dobre, a Pan Bóg tych modlitw wysłucha. A nade wszystko prośmy o to, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Bo jeżeli to nastąpi, to wszystko będzie inne. Perspektywa będzie inna. Będziemy inaczej na wszystko patrzeć i będzie nam inaczej żyć dla Pana. Amen.